Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak co wtorek na audycji sportowej. Dzisiaj przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Już nam się zakończyły praktycznie sezony w Ekstraklasie, w ligach zagranicznych. Jeszcze zostały do rozegrania różne puchary, między innymi UEFA, Liga Mistrzów, puchary krajowe w Niemczech czy w Hiszpanii, też we Włoszech. O tym oczywiście będziemy mówić. Powiemy też dzisiaj tak bardzo szybko o zakończonych rozgrywkach Ekstraklasy, rozgrywkach w Niemczech, w Anglii i w Hiszpanii, ale też będziemy już powoli przechodzić do reprezentacji poszczególnych, nie tylko polskiej reprezentacji, bo przecież Euro 2016 już 10 czerwca, a selekcjonerzy podają składy, niektórzy już te składy 23-osobowe, które pojadą na pewno na Euro, niektórzy tam zostawiają sobie jeszcze jakieś furtki, jak na przykład trener Adam Nawałka, i ten skład podadzą dopiero pod koniec, w ostatnich dniach maja, ale zaczniemy od niepiłkarskich informacji, no bo przecież nie tylko piłką nożną żyje świat sportowy. Także dzisiaj startuje Memoriał Wagnera, Memoriał Huberta Wagnera, czyli takie ostatnie najważniejsze przygotowanie naszych siatkarzy, naszej siatkarskiej reprezentacji Polski przed decydującą bitwą i tą ostateczną bitwą o Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Memoriał w tym roku rozgrywany jest w Krakowie i prawdopodobnie przez kilka następnych lat będzie w Krakowie rozgrywany. Naszymi przeciwnikami są takie drużyny jak Belgia, Bułgaria i Serbia.
No są to drużyny, które zdecydowanie leżą w zasięgu naszej reprezentacji. Z większością z tych reprezentacji już graliśmy i to wcale nie tak dawno, chociażby z Serbami na inaugurację zwycięskiego dla nas mundialu. Wówczas wygraliśmy z tym zespołem na Stadionie Narodowym. No ale jesteśmy ciekawi, jak spiszą się nasi reprezentanci, bo trener Antiga nie kombinował i powołał na Puchar Świata, nie na Puchar Świata, tylko na kwalifikację olimpijską oczywiście, 14-osobową kadrę tych samych zawodników, którzy właśnie na Pucharze Świata rywalizowali. No i miejmy nadzieję, że ten Memoriał Wagnera będzie takim zwycięskim, dobrym początkiem tego turnieju.
Dzisiaj Polska z Bułgarią zagra o godzinie 20:30, jutro z Belgią i w czwartek z Serbią o tej samej porze. I bardzo szybko przechodzimy do żużla. Wprawdzie w miniony weekend nie mieliśmy kolejki ligowej, ale było bardzo ważne Grand Prix, bo Grand Prix rozgrywane na Stadionie Narodowym, w Warszawie, i sporo reprezentantów Polski tam startowało.
Tak, mieliśmy kilku zawodników z naszego kraju, przede wszystkim dwójka, a więc Bartosz Zmarzlik i Maciej Janowski. Do tego jeszcze Piotr Pawlicki, a więc liczyliśmy na to, że przynajmniej jeden albo dwóch zawodników awansuje do półfinału, może nawet do finału. No, okazało się, że z biało-czerwonych mieliśmy w półfinale dwójkę, a więc Zmarzlik i Janowski. Chociaż po fazie zasadniczej wydawało się, że Janowskiego stać nawet na więcej, no bo naprawdę pojechał w tej pierwszej fazie zawodów bardzo skutecznie, zdobył 9 punktów. No ale niestety w swoim półfinale nie dał rady i ukończył rywalizację na 7 miejscu.
Na 9 miejscu był Patryk Dudek, to takie pechowe miejsce w Grand Prix. Na ostatni z naszych reprezentantów, 15, był Piotrek Pawlicki. Trzeba oczywiście zaznaczyć, że to wszystko są młodzi reprezentanci. Oni dopiero wchodzą w ten wiek seniorskich. Niektórzy dopiero w tym roku, niektórzy są jeszcze juniorami, niektórzy są tym seniorem dopiero od roku, ale już pokazują, że stać ich naprawdę na wiele i oby tak dalej. Grand Prix w Warszawie, no, padło łupem faworytów. Wygrał Tai Woffinden, drugi był Greg Hancock, trzeci, tu niespodzianka, Matej Zagar ze Słowenii, a czwarty Chris Holder.
No jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, to liderem nie jest akurat Woffinden, tylko Chris Holder, który akurat miał to szczęście, że w obu zawodach meldował się w tym ścisłym finale i dzięki temu tą przewagę zachowuje. Ale sytuacja Polaków nie wygląda źle, bo bardzo wysoko jest Maciej Janowski na 5. pozycji. Ta strata do lidera nie jest jeszcze taka duża, więc z niecierpliwością możemy oczekiwać następne Grand Prix.
Po dwóch Grand Prix w bardzo słabej formie jest Nicky Pedersen, jeden z faworytów cyklu. On w Warszawie zajął dopiero 14 miejsce. To Grand Prix rozgrywane było w sobotę, a w niedzielę, czyli dzień później, również na Stadionie Narodowym w Warszawie, przeprowadzono bardzo ciekawe zawody. Reszta świata kontra Polska. Przed tymi zawodami uhonorowany specjalnie został Tomasz Golob, który oficjalnie pożegnał się z reprezentacją Polski.
No ale po tym, co zaprezentowali reprezentanci w tym meczu z resztą świata, możemy być optymistami, bo mimo...
Tym bardziej, jak popatrzymy na ich średnią wieku.
Tak, no w większości to zawodnicy 20-kilkuletni, niektórzy jeszcze w wieku juniorskim, a naprawdę już potrafią rywalizować z tymi zawodnikami z zagranicy jak równy z równym. Porażka 44-46 nie przynosi chluby, a jest raczej dobrym prognostykiem na kolejne miesiące.
I to tyle, jeżeli chodzi o te informacje niepiłkarskie. Teraz zapraszamy na krótką przerwę i wracamy z podsumowaniem sezonu.
Pozwól mi świecić, kiedy słońca brak, być nadzieją, gdy szukasz dnia.
Zaczynamy od naszej ekstraklasy, już wszystkie rozstrzygnięcia są znane od niedzieli, a trzeba przyznać, że w tym roku było bardzo ciekawie w tej Ekstraklasie, ale jednak Legia na stulecie klubu nie dała sobie wydrzeć tego dubletu, czyli do Pucharu Polski dołączyła Mistrzostwo Polski, wygrywając 3-0 na zakończenie z Pogonią Szczecin.
Legia na własne życzenie musiała czekać do ostatniej kolejki, żeby potwierdzić Mistrzostwo Polski, 11 w swojej historii, ale im się to udało. 3-0 z Pogonią, kolejna bramka Nemani Nikolicza, dokładnie 28 w sezonie. No i Węgier naprawdę z ogromną przewagą i z ogromną łatwością zdobył tytuł króla strzelców. I ostatecznie Legia miała nad Piastem w końcowej tabeli 3 punkty przewagi.
No ale też bardzo ważne są te pozostałe rozstrzygnięcia, pozostałe niespodziewane, to trzeba podkreślić, rozstrzygnięcia. Przede wszystkim drugie miejsce Piasta Gliwice. Piasta, który przegrał w ostatnim spotkaniu u siebie 0-1 z Zagłębiem Lubin, a Zagłębie zajęło przecież miejsce trzecie.
No i zarówno jeden, jak i drugi zespół, tutaj można mówić o ogromnej niespodziance, jeżeli chodzi o miejsca tych drużyn na koniec sezonu.
No Zagłębie to przecież Beniaminek.
Tak, i to jest no, od wielu lat jeden z najlepszych wyników zespołu, który awansuje jako Beniaminek. No i Miedziowi w nagrodę zagrają w Lidze Europejskiej. Podobnie jak Piast Gliwice. No zobaczymy, w jakim pójdzie, bo poprzedni występ Piasta w europejskich pucharach zakończył się już na pierwszym przeciwniku. Zagłębie też dawno w Europie nie grało, a więc no miejmy nadzieję, że latem włodarze klubu nie zaśpią i o te wzmocnienia jednak zadbają.
A czwartą drużyną, która będzie nas reprezentować, która miejmy nadzieję będzie nas reprezentować w Europie, to Cracovia Kraków. Dzięki temu, że zwyciężyła u siebie z Lechią Gdańsk w ostatnim spotkaniu i też dzięki temu, że Legia zdobyła ten Puchar Polski, to czwarta drużyna chodzi właśnie do pucharów, będzie grała w eliminacjach.
No od momentu, jak zmieniły się zasady, to rzeczywiście, patrząc na Puchar Polski, czwarty zespół w lidze ma jednak o co grać i ta motywacja była widoczna do końca. Jednak Cracovia po raz kolejny wykorzystuje atut własnego boiska, z kolei Lechia potwierdza, że na obcych boiskach idzie im bardzo słabo, stąd takie, a nie inne rozstrzygnięcie. Warto podkreślić kolejną już bramkę Mateusza Cetnarskiego, który w tym sezonie naprawdę grał znakomicie.
No i to, o czym też musimy powiedzieć, czyli te dwie drużyny, które spadają, to w tym roku Podbeskidzie, Bielsko-Biała, tak rok do roku dawało im się w ostatniej kolejce chyba utrzymywać, w tym roku to się nie udało, chociaż o mały włos byliby w grupie mistrzowskiej, no to też jest fenomen. A drugą drużyną, która żegna się z Ekstraklasą, to jest zasłużony dla tej ligi Górnik Zabrze.
O ile Podbeskidzie jeszcze do końca rundy zasadniczej próbowało dogonić tą pierwszą ósemkę, no i prawie się to udało, to jednak już po tym podziale na grupy i to po tym dużym zamieszaniu, no coś się wyraźnie stało w sferze mentalnej piłkarzom Podbeskidzia, bo przegrali aż 6 z 7 spotkań, do tego jeden remis. No niestety dzielenie punktów przez 2 spowodowało też, że górale no po kilku latach wracają do pierwszej ligi. A co do Górnika Zabrze, no to można powiedzieć, że oni mieli akurat, no może nie do końca, ale mieli duży wpływ na to, że mogli się utrzymać. Wystarczyło pokonać Termalikę Brookbet na stadionie w Niecieczy. Tak się jednak nie stało. Był tutaj remis 1-1.
Wiemy też już, że na pewno do Ekstraklasy powróci Arka Gdynia i bardzo prawdopodobne, że też powróci z pierwszej ligi Wisła Płock.
Tak, ale na Wisłę Płock trzeba poczekać, bo tam jeszcze będzie w pierwszej lidze ważny pojedynek z Zawiszą Bydgoszcz i tam może się jeszcze dużo wyjaśnić, chociaż tak naprawdę przewaga Wisły jest już dość bezpieczna, bo to jest 7 punktów na 3 kolejki przed końcem.
Ale w pierwszej lidze, tak jak w Ekstraklasie, nigdy nie wiadomo. Tęskniąc już za Ekstraklasą, przechodzimy do innych lig. Zacznijmy może od angielskiej. Tutaj wiadomo było, że mistrzem zostanie Leicester, co jest wielką niespodzianką, a jeszcze większą niespodzianką dla niektórych jest to, że w ostatniej kolejce wicemistrzostwo zapewnił sobie Arsenal Londyn, który od lat przecież zajmuje czwarte miejsce.
Ja bym powiedział raczej, że wielką niefrasobliwością popisał się Tottenham, który tak naprawdę miał wszystko w swoich rękach, grał na boisku zdegradowanego już wcześniej Newcastle, ale no wynik może zaszokować, bo Sroki wygrały aż 5 5 do 1. No i to jest naprawdę duża niespodzianka. Nie wiem, z czego wynikła tak słaba postawa Tottenhamu. No ale w sumie nic im takiego się złego nie stało, bo i tak koguty zagrają w Lidze Mistrzów bez eliminacji, ponieważ zakończyli ligę na 3. miejscu.
No i to jest takie 3 drużyny w Lidze Mistrzów, czyli Leicester, Arsenal i Tottenham. To jest na pewno bardzo, bardzo niespodziewany wynik, a w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów zagra Manchester City.
Manchester City, który naprawdę, jeżeli chodzi o ligę, zaliczył słaby sezon, ale jeżeli chodzi o europejskie puchary, myślę, że może sobie zapisać na plus, bo jednak pierwszy półfinał, przypomnijmy, w historii klubu.
Dobrze, to tak bardzo szybko Liga Angielska, teraz Liga Hiszpańska. Tutaj też te najważniejsze rzeczy, czyli ten, kto zajmie pierwsze miejsce, rozstrzygnęło się w ostatniej kolejce, ale tutaj Barcelona jednak nie dała sobie odebrać tego mistrzostwa, wygrywając wysoko z Granadą 3-0 na wyjeździe. Oczywiście wszystkie 3 bramki zdobył niezawodny Luis Suarez. Real, chociaż bardzo się starał, wygrał z Deportivo 2-0. Ale to zwycięstwo na nic już się nie zdało. Po raz kolejny, bodajże 6 w ciągu ostatnich 8 lat, Real zajmuje 2. miejsce.
Tak, a dodajmy jeszcze tylko, że Luis Suarez godnie zastąpił Messiego w roli najlepszego strzelca zespołu i w ogóle całej ligi. Urugwajczyk zakończył zmagania w Primera División naprawdę z dobrym wynikiem 40 goli.
No to jest niesamowity wynik. Taki wynik zdobywali w ostatnich latach tylko Messi i Ronaldo. Ale Suarez teraz do nich dołącza. No i kolejna liga to będzie Bundesliga. Tutaj wiadomo było, że Bayern Monachium jest bezkonkurencyjny, tylko czekaliśmy na to, ile tych bramek ostatecznie zdobędzie Robert Lewandowski. On ostatecznie tych bramek zdobył aż 30, no i został po raz drugi królem strzelców w Bundeslidze.
Tak, no i do tego jeszcze ustanowił nowy rekord, a więc największą liczbę bramek strzeloną przez obcokrajowca w jednym sezonie ligowym pobił tym samym o jedno trafienie rekord klasa Jana Huntelara. No, a my jako polscy kibice oczywiście trzymamy kciuki, żeby ta forma Lewandowskiego, co najmniej taka, jeżeli nie lepsza, była aż do Euro.
W ostatnim spotkaniu Bayern pokonał Hanower 3-1. Jedną z bramek zdobył Lewandowski i jedną też, tą jedyną dla Hanoweru, zdobył Artur Sobych, co cieszy, chociaż jego drużyna akurat z Bundesligi spada. Drugie miejsce oczywiście dla Borussii Dortmund. Oni w ostatnim spotkaniu zremisowali z FC Köln 2-2. Cieszy postawa Łukasza Piszka, który w jednym z głosowań został wybrany najlepszym obrońcą na swojej pozycji.
Bardzo nas to cieszy również w kontekście Euro, a jeszcze dodam, jeżeli chodzi o spadkowiczów, to do Hanoweru dołączył VfB Stuttgart, co nas może smucić ze względu na to, że w bramce zespołu ze Stuttgartu stał Przemysław Tyto.
No i ostatnia taka bardzo silna liga, czyli Serie A. Tutaj wiedzieliśmy oczywiście, że mistrzem może być tylko Juventus. No niektórzy wiedzieli to już przed sezonem. Juventus to potwierdził. A drugie miejsce dla Napoli, które ostatecznie utrzymało to drugie miejsce, chociaż Roma bardzo naciskała. Roma zajęła miejsce 3.
Trzeba przyznać, że Roma i tak, patrząc na to, jak zaczynała sezon, skończyła naprawdę bardzo udanie, ponieważ ta pierwsza część rozgrywek w wykonaniu zawodników z Rzymu była bardzo słaba. No Juventus pozbierał się szybciej, chociaż też ten początek miał kiepski. No Roma walczyła do samego końca, starczyło im mocy i ambicji na to 3. miejsce, no i dzięki temu będą mogli powalczyć w eliminacjach do Ligi Mistrzów.
Co do Romy, bardzo dobry sezon w wykonaniu Wojciecha Szczęsnego, któremu Roma naprawdę zawdzięcza w parę punktów. W ostatnim spotkaniu mieliśmy ciekawe spotkanie, jeżeli chodzi o reprezentantów Polski, bo Empoli mierzyło się z Torino i wygrało 2-1. Jedną z bramek zdobył Piotr Zieliński. Cały mecz, możliwe, że pożegnalny w ekipie Torino, rozegrał ich kapitan, czyli Kamil Glik.
Ja jeszcze bym dodał, że no nie wiadomo też, co będzie z Piotrem Zielińskim, bo
no właśnie.
Krążą różne informacje na temat zainteresowania chociażby Liverpoolem. No zobaczymy.
Podobno nawet w najbliższych dniach Piotr Zieliński ma przejść do Liverpoolu.
Tak, no zobaczymy. No zobaczymy też, czy załapie się do tej ostatecznej kadry na Euro. Od tego też może dużo zależeć.
To takie bardzo szybkie podsumowanie w naszym wykonaniu tych lig zagranicznych, a to dlatego, że teraz jeszcze krótka przerwa i wracamy już z reprezentacjami. Nie mieliśmy jeszcze okazji o tym powiedzieć, ale Adam Nawałka, trener reprezentacji Polski, powołał 28 zawodników i z nich na Euro pojedzie 23, czyli 5 jeszcze odpadnie, no tak dla porządku. Bramkarze Artur Boruc, Łukasz Fabiański, Wojciech Szczęsny, Przemysław Tytoń, obrońcy Tiago Cionek, Paweł Dawidowicz, Kamil Glik, Artur Jędrzejczyk, Michał Pazan, Łukasz Piszczek, Bartosz Salamon, Jakub Wawrzyniak, pomocnicy Jakub Błaszczykowski, Kamil Grosicki, Tomasz Jodłowiec, Bartosz Kapuska, Grzegorz Krychowiak, Karol Linety, Krzysztof Mączyński, Sławomir Peszko, Maciej Rybus, Filip Starzyński, Paweł Wszołek, Piotr Zieliński i napastnicy Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Artur Sobiech, Mariusz Stępiński. 5 trener naszej kadry musi skreślić. Wszyscy mają czas do 30 maja, żeby się jak najlepiej zaprezentować przed naszym selekcjonerem, no bo już to zgrupowanie się rozpoczęło.
Tak, i rzeczywiście będzie miał spory ból głowy selekcjoner, żeby wybrać tych 5 zawodników, z których będzie musiał zrezygnować. Oczywiście każdy będzie snuł domysły, każdy ma swoich, w cudzysłowie oczywiście, faworytów do tego, żeby pożegnali się z kadrą jeszcze przed turniejem. No ale jak spojrzymy na tą kadrę, no to...
Są niespodzianki.
Są niespodzianki.
Ale jeszcze może o tych nieobecnych, bo poprzedni selekcjonerzy robili tak robić przed wielkimi turniejami, że skreślali jakieś ważne nazwiska, a teraz praktycznie mogliśmy się spodziewać mniej więcej takiej kadry. No może brakuje najbardziej Sławka Mili, ale on bardzo dobrze przyjął, no tak poprawnie przyjął to, że go jednak nie ma, że miał tą słabszą formę na wiosnę.
Z tych zawodników grających regularnie w eliminacjach, to przede wszystkim nie ma, warto zwrócić uwagę, Łukasza Szukały, który w tych eliminacyjnych meczach 9 razy grał na 10 spotkań, także podstawowy środkowy obrońca nam wypadł. No ale niestety, no, nie gra w klubie i trener Nawałka nie miał tutaj sentymentów i musiał po prostu z tego zawodnika jednak zrezygnować.
No a niespodzianki?
No a niespodzianki, no to pierwsze nazwisko, które nam się oczywiście rzuci, to jest Paweł Dawidowicz, a więc zawodnik, który na co dzień występuje w rezerwach Benfiki w portugalskiej drugiej lidze, ale myślę, że dla trenera Nawałki ważne było też to, że zawodnik ten jednak gra regularnie, nie jest to piłkarz z ławki rezerwowych i być może trener doszedł do wniosku, że warto też pod kątem przyszłości temu zawodnikowi dać szansę.
U nas tak wszystko, ta selekcja przebiega dosyć spokojnie, ale myślę, że to dobrze dla atmosfery też na Euro. Inaczej jest w innych krajach, które powoli ogłaszają te kadry. No dzisiaj przede wszystkim została ogłoszona kadra Hiszpanii. Trzeba powiedzieć, że no ci to dopiero mają problem.
No ci to mają problemy, bogactwa naprawdę niesamowite. Żeby tak tylko szybko powiedzieć kilka nazwisk, które na tej liście nam tu brakuje, to na pewno Diego Costa, na pewno Fernando Torres, Juan Mata, czy też Jesus Navas. To są takie pierwsze nazwiska, których tutaj brakuje. Nie ma też Xabiego Alonso. Także widać, że trener Del Bosque no, postanowił też troszeczkę tą kadrę odmłodzić. Chociaż nazwisko Artiza Duriza, 35-latka, może tutaj zaskakiwać.
Broni go tutaj 18 bramek zdobytych w tym sezonie. Ale są tacy doświadczeni zawodnicy jak Casillas, Ramos, Pique, Iniesta. Co do kadry Niemiec, no tutaj rzuca się w oczy praktycznie sami pomocnicy, a tylko jeden napastnik, to jest Mario Gomez z Besiktasu.
Tak, i trener Joachim Löw robi praktycznie to samo, co robił przed mundialem. Tam też praktycznie kadra nie miała napastników, a jednak okazało się, że grając albo z Mario Götzem na szpicy, albo też z Thomasem Müllerem na dziewiątce, to Mistrzostwo Świata udało się zdobyć, ale też jest naprawdę spora rotacja, bo tutaj brakuje z pewnością kilku zawodników, którzy zdobyli Mistrzostwo Świata. W ich miejsce przyszli piłkarze bardzo młodzi, jeszcze na dorobku, no ale też jest tu kilku doświadczonych, chociażby Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger czy Mario Gomez.
No i kadra Anglii, poznaliśmy ją wczoraj. Tutaj parę niespodzianek jest, no przede wszystkim nazwisko trzeciego bramkarza Tom Heaton z pierwszoligowego Burnley. Tak poza tym to raczej mogliśmy się spodziewać takich powołań.
No i drugie nazwisko jeszcze warte zauważenia, no to tak, jest Marcus Rashford, który można powiedzieć rzutem na taśmę się dostał, ale będzie miał bardzo trudno, żeby się dostać do tej 23, bo za rywali w napadzie będzie miał chociażby Wayne'a Rooney'a, Harry'ego Kane'a czy Jamie'ego Wardiego.
Kadra Francji, jeden z faworytów do mistrzostwa w tym roku, naprawdę prawdziwy kłopot bogactwa. Można go porównywać do tym kłopotem w Hiszpanii.
Tak, Francuzi, no można by powiedzieć tak dość niepostrzeżenie wyrośli na jednego z głównych faworytów, bo w ostatnich turniejach różnie im się wiodło, ale przede wszystkim tak, jeżeli chodzi o tych zawodników, których nie będzie, no to Karim Benzema, ale tu akurat doszły względy pozasportowe.
Ale jacy tu mają, jakich mają napastników? No wszystkie cztery nazwiska mogłyby grać w podstawowym składzie.
Tak jest, ale też warto przeczytać kilka nazwisk, których nie będzie. Na przykład Mathieu Debussy, Kurt Zuma, Benoit Tremolina, Lajvin Kurzawa, Hatem Ben Arfa, Alexandre Lacazette, Morgan Schneiderlin, Mathieu Valbuena, Geoffrey Kondogbia, a więc naprawdę Francuzom można tylko pozazdrościć.
No i na koniec zostawiliśmy jeszcze kadrę Belgii. Wprawdzie ostatnio Belgowie nie grają aż tak rewelacyjnie, ale też mają niemały kłopot bogactwa.
No jeżeli patrzymy na te nazwiska, no to naprawdę warto Belgów już traktować poważnie, bo ten zespół zdobył niezbędne doświadczenie na mistrzostwach w Brazylii i tam poradził sobie nieźle, chociaż było widać, że tych młodych zawodników trochę zjadła też debiutancka trema. Brakuje z takich istotnych piłkarzy przede wszystkim kontuzjowanych Vincenta Kompaniego, ale te nazwiska, które są tutaj w tej szerokiej kadrze, pozwalają marzyć naprawdę o dobrych wynikach.
Jeszcze oczywiście o kadrach na Euro 2016 przez ten czas, który został nam do 10 czerwca. Będziemy mówić dzisiaj już, musimy kończyć. Żegnamy się z Państwem, a byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.